Lekcja szósta. 11 lutego. Gromadzenie skarbu w niebie. Sobota po południu, 4 lutego. Tekst pamięciowy. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Ewangelia Marka 8:36-37. Jezus podał nam najlepszą na świecie strategię inwestowania, mówiąc: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je muli rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Ewangelia Mateusza 6:19-20. Podsumował tę strategię następująco: albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Ewangelia Mateusza 6:21. To wszystko można wyrazić innymi słowy: pokaż, na co wydajesz pieniądze, a ja powiem ci, gdzie jest twoje serce, bo twoje serce zawsze podąża za tym, na co wydajesz pieniądze. Czy pragniesz, by twoje serce należało do Królestwa Bożego? Jeśli tak, to skieruj swoje pieniądze tam, gdzie będą przynosić wieczne zyski. Poświęć swój czas oraz swoje pieniądze i modlitwy działu Bożemu. Czyniąc to, przekonasz się, że twoje zaangażowanie wzrośnie, a twoje serce podąży za nim. W tym tygodniu przyjrzymy się wskazówkom, jak gromadzić swój skarb w niebie i odebrać kiedyś swoją wieczną nagrodę. Niedziela, 5 lutego. Noe znalazł łaskę. Rzeczą ciekawą jest to, że ci, którzy poszukują niebiańskiego skarbu, często bywają powoływani przez Boga, by dokonać znaczących życiowych zmian na ziemi. Bądź gotowy na takie powołanie. Jakie radykalne zmiany nastąpiły w życiu Noego w wyniku jego posłuszeństwa wobec Boga? Jakie zasady wynikają z tego dla nas w świecie, który potrzebuje ostrzeżenia przed nadciągającym niebezpieczeństwem? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 6:5-14. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię. A oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł tedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. Noe mógł poświęcić czas i środki na budowę pałacu dla siebie, ale postanowił dokonać drastycznej zmiany w swoim życiu i zgodnie z Bożym powołaniem przez 120 lat budował arkę. Wielu współczesnych sceptyków podważa opis potopu, twierdząc, że to tylko mit. Jednak krytyka ta jest oparta wyłącznie na naukowych spekulacjach wokół znanych praw przyrody. Taka postawa nie jest niczym nowym. W świecie przedpotopowym panowało przekonanie, że prawa przyrody są ustalone na wieki. Kolejne pory roku następowały po sobie zawsze w tym samym i niezmiennym porządku. Do tej pory nigdy nie padał deszcz, zaś ziemia była zwilżana przez mgłę i rosę. Rzeki nigdy nie występowały ze swego koryta, ale bezpiecznie niosły swe wody do morza. Ustalone prawa trzymały wody w wyznaczonych im granicach. Przed ogólnoświatowym kataklizmem ludzie twierdzili, że potop nie może nastąpić. Twierdzenie to było oparte na błędnym pojmowaniu rzeczywistości. Po potopie, także na podstawie błędnego zrozumienia rzeczywistości, ludzie twierdzą, że ten ogólnoświatowy kataklizm nigdy nie nastąpił. Biblia zapowiada, że ludzie będą powątpiewać nie tylko w potop, ale także w kwestie związane z wydarzeniami czasu końca. Zobacz drugi list Piotra 3:3-9. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jak możemy się przygotować na nadchodzącą katastrofę? Musimy podjąć świadomą decyzję określaną jako odroczona gratyfikacja. Oznacza to, że mamy cierpliwie pełnić dzieło, do którego Bóg nas powołał, w nadziei na chwalebną przyszłość. Nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie. W pewnym sensie nie ma to dla nas znaczenia. Liczy się bowiem to, byśmy, podobnie jak Noe, czynili to, co Bóg nam nakazuje, choć wymaga to, jak w przypadku Noego, pewnych radykalnych zmian w naszym życiu. Na ile gotowy jesteś dokonać znaczących zmian w swoim życiu ze względu na Boga, do czego zostałeś powołany, podobnie jak to się stało w przypadku Noego. Poniedziałek, 6 lutego. Abraham, ojciec wierzących. Bóg powołał Abrahama, by opuścił swoją ojczyznę i swój ród, aby udać się do ziemi, którą on mu wskaże. Choć nie znamy wszystkich szczegółów, wiemy, że Abraham mieszkał w kraju, w którym się urodził i wychował. Z pewnością nie była to dla niego łatwa decyzja. Zapewne musiał zrezygnować z wielu ziemskich przyjemności i wygód, by spełnić to Boże polecenie. W jaki sposób wszystkie narody ziemi są błogosławione w wyniku tej obietnicy i przyjęcia jej przez Abrahama? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-3. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Było to wydarzenie, które zmieniło życie Abrahama i jego rodziny. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. List do Hebrajczyków 11:8. Bezwarunkowe posłuszeństwo Abrahama jest jednym z najbardziej imponujących świadectw wiary, które się znajdują w Biblii. Większość z nas nie zdecydowałaby się na opuszczenie ojczyzny, bliskich i przyjaciół. Ale Abraham to uczynił. Chciał być tam, dokąd Bóg go pośle. Choć może się to wydawać dziwne, ani Abraham, ani Izaak, ani Jakub nie otrzymali obiecanej ziemi za ich życia, a mimo to pozostali wierni Bogu. Jakie przesłanie dla nas jest zawarte w tych wersetach? Przeczytaj list do Hebrajczyków 11:8-13. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę, przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Ludzie, wśród których mieszkał Abraham, traktowali go jak księcia. Słynął on ze szczodrości, odwagi i gościnności. Wszyscy wiedzieli o nim, że jest sługą Boga Najwyższego. Jego świadectwo o Bogu było wzorowe. Dzięki łasce Bożej jesteśmy dziedzicami Abrahama. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. List do Galatów 3:6-7. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. List do Galatów 3:29. W przypadku Abrahama, podobnie jak to się stało w przypadku Noego, mamy do czynienia z kimś, kto, będąc posłuszny Bogu, dokonał istotnej zmiany w swoim życiu. Jak przesłanie tego wersetu powinno wpłynąć na nasze duchowe decyzje? Jak Mojżesz i Abraham kierowali się tą samą zasadą? Przeczytaj, drugi list do Koryntian 4:18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wtorek, 7 lutego. Złe decyzje Lota. Gdy Abraham opuścił swoją ojczyznę w odpowiedzi na Boże powołanie, jego bratanek, Lot, postanowił się przyłączyć do patriarchy. W 13 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Bóg pobłogosławił Abrahama tak, iż był już bardzo zasobny w trzody podstawowy wyznacznik zamożności w ówczesnej kulturze, srebro i złoto. Lot także miał owce, bydło i namioty. Ich stada były tak liczne, iż nie mogli dłużej mieszkać razem. Aby uniknąć sporów między ich pasterzami, Abraham zaproponował Lotowi, by wybrał miejsce, w którym się osiedli. Oczywiście Lot powinien pozwolić starszemu wiekiem Abrahamowi, by jako pierwszy wybrał sobie miejsce do życia, zwłaszcza że swoje powodzenie zawdzięczał właśnie jemu. Jednak Lot okazał się niewdzięcznikiem i egoistą, więc zagarnął dla siebie to, co wydawało mu się najlepsze. Jakie racjonalne czynniki mogły skłonić Lota do podjęcia takiej decyzji? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 13:10-12. Wtedy Lot podniósł oczy, widział, że cały okręg nadjordański zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Chociaż Lot mógł uzasadnić swoją decyzję zamieszkania w Sodomie, nie przyniosło mu to nic dobrego. Gdy Abraham usłyszał, co przydarzyło się Lotowi, mógł powiedzieć: no cóż, miał pecha. Zebrał to, co posiał. Jednak Abraham zachował się inaczej, pospieszył na ratunek swojemu bratankowi. Czasami w pogoni za dostatkiem lekceważymy lekcje, jakie niesie nam życie. Lot wrócił wprost do Sodomy. Jednak w swoim wielkim miłosierdziu Bóg posłał ostrzeżenie Lotowi i jego rodzinie, informując ich, że miasto wkrótce zostanie zniszczone. Jaki powód swojej wizyty na ziemi podał Bóg Abrahamowi? Jak Abraham zareagował na wiadomość, że Bóg planuje zniszczyć występne miasta? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 18:20-33. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie, muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł, niech nie gniewa się pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł, niechaj nie gniewa się pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Ponieważ Abraham troszczył się o Lota i jego bliskich, zaczął negocjować z Bogiem, prosząc o ocalenie miast w dolinie pod warunkiem, że znajdzie się w nich odpowiednia liczba sprawiedliwych. Abraham zaczął od 50 i doszedł do 10. Stosownie do swojego charakteru nacechowanego miłością Bóg nie wyznaczył granicy miłosierdzia. To Abraham poprzestał na 10 sprawiedliwych. Dwaj aniołowie osobiście uratowali Lota, jego żonę i ich 2 córki. Jednak jego żona obejrzała się za siebie i zmieniła się w słup soli. Lot przybył do Sodomy jako bogacz, a wyszedł z niej z niczym. W podejmowaniu decyzji powinniśmy być ostrożni, zwracając uwagę nie tylko na doraźne korzyści, ale także długoterminowe skutki. Środa, 8 lutego. Od zwodziciela do księcia. Jakub już w młodym wieku miłował Boga i bał się Go. Jednak nie był człowiekiem wolnym od wad. Wraz ze swoją matką, Rebeką, uknął rodzinną intrygę i oszukał ojca, by wyłudzić od niego błogosławieństwo. Wskutek tego zaczął swoje dorosłe życie dość niefortunnie, uciekając z domu i będąc niepewny tego, co przyniesie przyszłość. Rebeka powiedziała mu, uciekaj do Haranu, do Labana, brata mego. Zamieszkaj u niego przez jakiś czas. A gdy przeminie gniew brata twego przeciwko tobie, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Pierwsza Księga Mojżeszowa 27:43-45. Jakub nigdy więcej nie zobaczył matki. Wrócił w rodzinne strony dopiero po 20 latach. Jakie wydarzenie zostało opisane w tych wersetach? Jaka duchowa lekcja płynie z tego wydarzenia o łasce okazywanej nam przez Boga mimo naszych błędnych decyzji? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 32:22-31. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, schodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. Dzięki upokorzeniu, skrusze i poddaniu się ten grzeszny i błądzący śmiertelnik pokonał majestat niebios. Drżącymi rękoma uchwycił się obietnic Bożych, a serce nieskończonej miłości nie mogło odrzucić błagania grzesznika. Jakub w pełni uświadomił sobie błąd, jaki popełnił, gdy oszustwem próbował zdobyć prawo pierworództwa. Nie ufał Bożym obietnicom, ale starał się swoimi wysiłkami dokonać tego, co Bóg uczyniłby w swoim czasie i na swój sposób. Jakub otrzymał błogosławieństwo, którego pragnęła jego dusza. Jego grzech, jakiego się dopuścił, podstępnie zajmując miejsce brata, został przebaczony. Choć Jakub nie miał już nikogo bliskiego w Kanaanie, jaką instrukcję wydał swoim synom w związku z jego pochówkiem? Kto jeszcze został pochowany w tej jaskini? Dlaczego Jakub wydał takie polecenie swoim synom? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 49, 29-33. Dał im polecenie, mówiąc do nich, gdy ja będę przyłączony do przodków moich, pochowajcie mnie z ojcami moimi w jaskini, która jest na polu Efrona Hetyty. W jaskini na polu Machpela, na wschód od Mamre w ziemi kanaanejskiej, którą wraz z polem nabył Abraham na grób dziedziczny od Efrona Hetyty. Tam pochowano Abrahama i Sarę, żonę jego, tam pochowano Izaaka i Rebekę, żonę jego, tam też pochowałem Leę. Pole z jaskinią na nim nabyte zostało od Hetytów. A gdy Jakub dał ostatnie polecenia synom swoim, wciągnął nogi swoje na łoże i skonał, i został przyłączony do przodków swoich. Biblia mówi nam, że trzej patriarchowie i ich żony są pochowani w tej samej jaskini. Jakub ufał Bogu i uważał się za obcego i pielgrzyma na ziemi, zobacz list do Hebrajczyków 11:13. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Z powodu błędu popełnionego w młodości opuścił dom z niczym, a jednak powrócił jako bogaty człowiek. Wbrew naszym błędom Bóg wciąż pragnie nas błogosławić. Jednak o wiele lepiej jest unikać błędów niż je popełniać. Przed jakim wyborem stoisz obecnie i jak możesz uniknąć niewłaściwego wyboru? Czwartek, 9 lutego. Mojżesz w Egipcie. Mojżesz wyróżnia się w dziejach starożytnego ludu Bożego. Został on cudownie ocalony przez Boga z pomocą miłującej matki i troskliwej siostry. Gdy córka Faraona znalazła małego Mojżesza pływającego w koszu wśród rzecznego Sitowia, poleciła znaleźć Hebrajkę, która wykarmi dla niej dziecko. To była jedyna w swoim rodzaju okazja dla młodej matki mającej w Egipcie status niewolnicy. Jochebed miała tylko 12 lat, by nauczyć Mojżesza modlić się, ufać Bogu i czcić Go, a także ukształtować charakter syna na resztę jego życia. Następnie Mojżesz był kształcony na egipskim dworze. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, aby był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Dzieje apostolskie 7:22. Gdy Mojżesz dorósł, podjął świadomą decyzję, która zmieniła jego życie i losy świata. Pomyśl, z czego Mojżesz zrezygnował i co czekało go zamiast tego. Spróbuj wczuć się w jego sytuację, zanim dokonał swojego wyboru. Co odrzucił i co wybrał? Przeczytaj list do Hebrajczyków 11:24-29. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Egipt był jedną z największych potęg starożytnego świata, jeśli nie największą. Dzięki Nilowi Egipt miał pod dostatkiem żywności, więc był bogatym i potężnym królestwem. Mojżesz miał szansę zostać władcą Egiptu. Trudno sobie wyobrazić większą pokusę niż Egipt i całe jego bogactwo, które Mojżesz miał czas dobrze poznać. Do tego, jako następca tronu, Mojżesz cieszył się szacunkiem, luksusem i bogactwem. Z pewnością łatwo mógł znaleźć uzasadnienie, by zachować swój status, zamiast wiązać swój los z narodem wzgardzonych niewolników. A jednak Pismo Święte mówi, że Mojżesz wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. List do Hebrajczyków 11:25. I to jakie uciski? Znaczna część Księgi Wyjścia to opis zmagań i prób, jakie spotykały Mojżesza, który po tym wszystkim, czego doświadczył, nie wszedł nawet do ziemi obiecanej. Jednak dobrze wiemy o tym, że Mojżesz dokonał dobrego wyboru, choć chwilami nawet on mógł mieć wątpliwości w tej kwestii. Z ludzkiego punktu widzenia Mojżesz powinien był zostać w Egipcie. Jednak jako chrześcijanie otrzymaliśmy wizję rzeczywistości wykraczającej daleko poza ten świat. Gdy jesteśmy otoczeni przez pokusy świata, jak możemy zachować szersze spojrzenie na rzeczywistość? Dlaczego jest to tak ważne dla nas? Piątek, 10 lutego. Do dalszego studium. Bóg dotrzymał ze swojej strony przymierza, błogosławiąc Abrahama. Także Abraham dotrzymał ze swojej strony przymierza, nie gromadząc skarbów na ziemi. Dziedzictwo, które Bóg obiecał swemu ludowi, nie jest z tego świata. Abraham nie miał żadnej własności na ziemi, ani pięci ziemi. Posiadał wiele dóbr i używał ich dla chwały Bożej oraz dobra swoich bliźnich, nie uważał jednak tego świata za swój dom. Pan polecił mu porzucić bałwochwalczych rodaków i obiecał mu ziemię kananejską jako wieczne dziedzictwo, ale ani on, ani jego syn, ani syn jego syna nie otrzymali obiecanej ziemi. Gdy Abraham potrzebował miejsca, by pochować swą zmarłą żonę, musiał kupić je od Kananejczyków. Jedyną jego własnością w ziemi obiecanej był wykuty w skale grobowiec w jaskini Machpela. Prowadząc życie na ziemi, czasami jesteśmy kuszeni, by dążyć do bogactwa i łatwizny. Trzeba silnej wiary, by wybrać odroczoną gratyfikację. Potężny pałac faraona i monarszy tron pociągały Mojżesza, ale wiedział, że we wspaniałym królewskim dworze kryją się grzeszne przyjemności, które sprawiają, że ludzie zapominają o Bogu. Spoglądał na widniejące poza okazałym pałacem i poza królewską koroną wysokie zaszczyty, jakimi zostaną obdarzeni święci Najwyższego w Królestwie Nieskażonym grzechem. W wieży widział nieprzemijającą koronę, którą Król Niebios włoży na skroń zwycięzcy. Ta wiara wiodła go do odwrócenia się od tych, którzy byli panami na ziemi, i przyłączenia się do pokornego, ubogiego i wzgardzonego narodu, który wybrał raczej posłuszeństwo Bogu niż służenie grzechowi. Pytania do dyskusji. 1. Co stanie się z naszym ziemskim majątkiem w dniu powtórnego przyjścia Jezusa? Co z tym majątkiem może się stać, zanim On powtórnie przyjdzie? Dlaczego ważne jest to, byśmy zawsze postrzegali wszystko we właściwej perspektywie? 2. Jezus ostrzegł nas przed ułudą bogactw, co miał na myśli? W jakim sensie bogactwo może być zwodnicze? 3. Podczas wspólnego studium biblijnego omówcie to, jak Mojżesz mógł uzasadniać swoje ewentualne pozostanie w Egipcie w przeciwieństwie do utożsamienia się z narodem niewolników i wyruszenia z nim na jałową pustynię. Co sprawiło, że podjął taką, a nie inną decyzję?